Bądź zdrów.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. W audycji medycznej dzisiaj moim gościem jest doktor nauk medycznych Mirosława Chełstowska, specjalistka pediatrii i gastroenterologii, kierownik pracowni endoskopowej w Szpitalu imienia Świętego Wojciecha Kopernikus w Gdańsku. Witam panią doktor, dzień dobry.
Witam serdecznie.
Pani doktor, będziemy rozmawiać o kolonoskopii. To jest takie badanie, które bardzo ważne badanie, którego się bardzo wielu pacjentów obawia, boi. Dosyć też takie ingerujące w intymność człowieka. Chciałam zapytać tak na początek, to rzeczywiście przebiega w takich warunkach to badanie, że jest się czego bać, krótko mówiąc?
Jeśli chodzi o kolonoskopię, dla mnie jest to jedno z podstawowych badań, którego nie powinno się bać, które powinno się wykonać w swoim życiu w odpowiednim momencie, które jest w stanie, mogę nawet użyć takiego określenia, wyleczyć nas w odpowiednich sytuacjach. Także kolonoskopii nie powinniśmy się bać. Im bardziej przechodzimy zrelaksowanie na to badanie, tym to badanie się łatwiej wykonuje, ponieważ jelito u pacjenta zestresowanego, w cudzysłowie, też jest zestresowane.
Też się spina, tak?
Tak, spina się, więc w związku z tym może pacjent gorzej to badanie przechodzić.
Jest to badanie, na które my namawiamy w tej audycji także od wielu, wielu lat, że należałoby je zrobić, bo ono jest bardzo ważne. Ale zanim powiemy, dlaczego jest takie ważne, to chciałam panią zapytać o to, co dzieje się w naszym układzie pokarmowym. Co takiego, z jakiego powodu w ogóle w układzie pokarmowym, w jelicie, wewnątrz jelita, w tej dolnej jego części mogą się pojawić jakieś takie zmiany patologiczne, polipy albo już jakieś zmiany nowotworowe. Czego to jest następstwo tak naprawdę?
Odpowiadając na to pytanie, to może zaczęłabym w ten sposób, że w większości choroby jelita lub patologia w obrębie jelita grubego przez bardzo długi okres czasu nie daje żadnych objawów. Jeśli daje, to są bardzo niespecyficzne, w związku z tym pacjent ma wrażenie, że nic się złego nie dzieje, tak?
A
w tym
samym nie boli, krótko mówiąc.
Nie boli. Nie boli, nie ma wzdęć, nie ma biegunek, nie ma zaparć przez długi, długi okres czasu. I jest to właściwie, jest to genialny czas, oczywiście biorąc pod uwagę kryteria profilaktyki. Idealny czas, żeby takie badanie wykonać, kiedy nie mamy jeszcze żadnych objawów.
Bo dlatego też kolonoskopię wykonuje się raz na 10 lat chyba, tak? W tej chwili, czy częściej już?
Wszystko zależy od wieku pacjenta i od uwarunkowań jego rodzinnych. Jeśli dana osoba nie ma żadnego obciążenia rodzinnego, mówimy tutaj przede wszystkim o raku jelita grubego, wówczas teoretycznie między 50 a 65 roku życia powinien wykonać pierwsze swoje badanie kolonoskopowe. Być może w niedługim czasie te zasady, te pierwsze kryteria się zmienią, ponieważ zauważono na świecie, że granica wieku, kiedy zaczynamy chorować,
pojawiają się te zmiany.
Tak, obniża się bardzo, więc już pracują fachowcy z tej dziedziny, żeby tą granicę dolną obniżyć.
A pani doktora, to może być taki powód, że nie wiem, teraz mamy więcej niż 20, 30, 40 lat temu żywności na przykład przetworzonej. To może być na przykład powód, że tam się w tym jelicie zaczyna to nowotworzenie, dochodzi do tych zmian patologicznych. To ma znaczenie, czy zupełnie nie wiemy dlaczego?
Absolutnie ma to znaczenie, ponieważ większość raka jelita grubego powstaje de novo, czyli są to przypadki sporadyczne, czyli bez obciążeń prawie 80-85%.
Czyli
powstaje
bez
jakiegokolwiek
bez genetyki,
wywiadu.
Tak?
Tak.
Nie ma
bez
obciążeń
rodzinnych. Są dwa uwarunkowania. Bez uwarunkowań rodzinnych i bez uwarunkowań genetycznych. Czyli jak gdyby jesteśmy zdrowi, nie mamy żadnych obciążeń, a 80-85% z nas ma szansę zachorować na raka jelita grubego.
Czyli można domniemywać, że to jest na przykład skutek właśnie, nie wiem, nieprawidłowego, nie takiego odżywiania albo
wielu substancji,
które w żywności konserwujących, no nie wiem czego.
Wielu czynników, na pewno na 100% czynniki środowiskowe, takie jak prawidłowe odżywianie, czyli wyrzucamy z naszej diety maksymalnie tłuszcze zwierzęt, wyrzucamy z naszej diety maksymalnie ilości tłuszcze zwierzęce. tłuszcze nienasycone. Staram się jeść jak najwięcej błonnika, hasło szeroko, no, szeroko znaczące. Błonnik to są warzywa, to są kasze, to są ziarna różne, to są owoce. Staramy się ruszać jak najwięcej, tak? Dlatego, że ruch jest czynnikiem, który chroni nas przed rakiem jelita grubego. Staramy się być nieotyli. Otyłość jest bardzo ważnym czynnikiem, który sprzyja rozwojowi raka jelita. Staramy się nie palić również.
No właśnie, chciałam zapytać o ten tytoń, tak. Bo wiemy już dzisiaj, nauka to, i to jest udowodnione, że palenie papierosów ma wpływ na przykład na rozwój takich nowotworów, jak chociażby nowotwór pęcherza moczowego, co wydawać by się mogło...
No, jakieś, że nie ma skojarzenia.
Nie ma skojarzenia, nie ma w ogóle połączenia tak między układem oddechowym a pęcherzem, a układem moczowym, a jednak tak, jest... Tak. I w przypadku jelita grubego również takie połączenie
jest? Nikotyna jest czynnikiem ryzyka znaczącym, który zwiększa zdecydowanie ilość zachorowań i zachorowanie na raka jelita grubego. Walczymy właściwie z naszymi złymi stylami życia, tak? Bo lubimy jeść, dużo ludzi jest otyłych. Wszyscy o tym wiedzą, że prawie 50% społeczeństwa polskiego cierpi na otyłość i to zaczyna się już w wieku dziecięcym. Powinniśmy o tym myśleć, jak najmniej jeść żywności przetworzonej, jak najprościej, jak najzdrowiej.
No dobrze, my powinniśmy teraz chyba rozwinąć temat żywności przetworzonej, bo myślę sobie, że część naszych słuchaczy może nie do końca być pewna, co mamy na myśli, mówiąc o żywności przetworzonej. No, każda żywność, która jest w sklepie, w jakiś sposób jest przetwarzana, tak?
Tak, chociażby... dokładnie. To znaczy, żywność przetwarzana przemysłowo jest z reguły żywnością dla nas niedobrą. Powinniśmy jej unikać jak najwięcej.
Czyli krótko mówiąc, pani doktor, kupować produkty świeże i samemu gotować, a nie na przykład gotowe naleśniki, tak? No, był taki przykład.
Wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że tak, że byłoby to super dobrym rozwiązaniem, chociaż moje doświadczenie z każdego dnia poprzedzającego nasze spotkanie jest zupełnie inne. Widzę bardzo dużo osób młodych, dzieci, które kupują gotowe dania obiadowe w sklepach popularnych, w sieciach.
To, żeby stało kilka dni na półce i się nie zepsuło, no musi być w jakiś sposób też często traktowane
konserwantami również.
I to ma wpływ właśnie na stan naszego później jelita.
W miarę upływu czasu wszystkie te substancje, które są zawarte w żywności przetworzone, jak konserwanty, jak wszelkiego rodzaju dodatki, wywierają wpływ na nasze, no mówimy o jelicie, więc na nasze jelito.
Ja tylko podam Państwu numer telefonu do SMS-u, gdzie można ewentualnie przysłać pytania o kolonoskopię, o choroby jelita. 603-06-06-06. Nasza ekspertka, jeśli będą takie pytania, oczywiście będziemy się starały na nie odpowiedzieć. Czyli reasumując to, o czym do tej pory rozmawiałyśmy, jeśli ktoś względnie dobrze się odżywia, okazjonalnie powiedzmy je tą żywność przetworzoną i nikt w jego rodzinie nie chorował na nowotwory, to taka osoba może się względnie bezpiecznie czuć, czy też nie do końca?
Nie zupełnie. Jeśli będzie jeszcze myślała o profilaktyce, prawda, to wówczas ma szansę, że nawet jeśli cokolwiek zacznie się dziać w jelicie grubym, przede wszystkim polipy, które mogą się pojawić w każdym wieku, mamy szansę na to, że przeżyjemy nasze życie bez raka jelita grubego.
Jak pani ocenia w tej chwili świadomość społeczną w tym zakresie? To znaczy, czy łatwiej jest namówić pacjentów na badania profilaktyczne w zakresie jelita grubego? Czy to się zmieniło w ostatnich latach?
To zależy.
Takie badania już od wielu lat robi.
Jeśli myślę o grupie młodych ludzi, wydaje mi się, że oni są bardziej świadomi i chętnie się zgłaszają na badania profilaktyczne. Natomiast jeśli chodzi o osoby w średnim wieku i starsze, to potrafią w ogóle nie myśleć o profilaktyce, o jakichkolwiek badaniach, dopóki nie czują, że coś się dzieje z ich organizmem. Nie odczuwają dolegliwości, nie mają bólu, nie pojawiają się nagłe zaparcia, nie pojawiają się biegunki.
To są wszystko objawy, które są niepokojące, tak?
Tak, nie pojawia się niedokrwistość lub chudnięcie. Nie wykonują badań. Nie wykonują, bo mówią, że wszystko było dobrze, bez żadnych dolegliwości.
Czy są jakieś jeszcze czynniki ryzyka, oprócz tego, co już żeśmy powiedziały, czyli to jedzenie przed niewłaściwej żywności, palenie, brak ruchu? Co
czynniki
jeszcze?
Czynniki ryzyka poza czynnikami środowiskowymi, ponieważ te wszystkie czynniki, które wymieniłyśmy wcześniej, zaliczamy do dużej grupy czynników środowiskowych. Natomiast
czyli takich, na które my mamy wpływ, tak? Możemy tak, jeść takich, albo nie jeść, tak, palić albo nie palić.
Dokładnie. Takie, na które mamy wpływ. Natomiast są czynniki rodzinne i na nie nie mamy wpływu. I tutaj powinniśmy się skupić dwa razy mocniej na profilaktyce. No i czynniki uwarunkowania genetyczne, na które też nie mamy wpływu, ale na szczęście nowotwory, rak jelita grubego uwarunkowany genetycznie, występuje zdecydowanie rzadziej, około 5% wszystkich przypadków raka jelita grubego, więc tutaj wiedza na ten temat jest również bardzo ważna. No i informacja, co się dzieje w rodzinie, prawda? Czy ktoś choruje, tak, ile osób choruje, wówczas można jakieś działania profilaktyczne zastosować.
Pani doktor, a jak to się może zaczynać? To znaczy, ten rak rozwija się długo, czy...
Z reguły rozwija się długo, są to lata. Chyba że mówimy o specjalnej grupie raka uwarunkowanego genetycznie. Tam czas jest różny od właściwie... Rak może rosnąć błyskawicznie. Natomiast z reguły w 80 paru procentach jest to proces bardzo powolny i, tak jak mówiłam, często nie dających żadnych objawów.
Czyli robi się po prostu taki polip, który się przekształca z biegiem czasu w komórki nowotworowe, tam się pojawiają.
Tak to z reguły bywa, chociaż wiemy, że niektóre choroby jelit, jest bardzo dużo chorób zapalnych jelit, coraz więcej jest tak zwanych nieswoistych chorób zapalnych jelit, jak wrzodziące zapalenie jelita grubego, choroba Crohna. O tych dwóch chorobach wszyscy już praktycznie wiedzą. Te choroby też predysponują do częstszego zachorowania na raka jelita grubego, ale wiemy, jak temu przeciwdziałać. Wiemy, że no, po prostu trzeba się badać.
A my najczęściej rozmawiamy gdzieś tam w przekazie medialnym czy w przekazie edukacyjnym od lekarzy. Wybrzmiewa informacja właśnie o jelicie grubym. No, tak. Ale przecież nie tylko jelito grube człowiek posiada. Jest jelito cienkie na przykład, tak? Czy tutaj również mogą się rozwijać... Mamy dwunastnicę. Czy może się rozwijać tutaj choroba nowotworowa również?
Oczywiście, że tak. W każdej części przewodu pokarmowego, począwszy od jamy ustnej, skończywszy na odbycie, może dojść do rozwoju procesu nowotworowego. Jeśli chodzi o jelito, na szczęście, najczęściej się to zdarza w jelicie grubym. Mówię najczęściej, na szczęście, ponieważ jelito grube jest bardzo łatwe do zbadania. Tak? Możemy zbadać jelito w trakcie kolonoskopii, pobrać wycinki, usunąć zmianę, którą możemy usunąć i w ten sposób uchronić się przed rakiem. Jeśli chodzi o jelito cienkie, jest zdecydowanie trudniejsze do diagnostyki.
Dlaczego?
Bo jest położone pomiędzy dwunastnicą a jelitem grubym i trudno tam dojść endoskopem chociażby.
Ale jest to możliwe, żeby takie diagnostykę przeprowadzić.
Ale badania ukierunkowane na jelito grube wykonywane są z reguły wtedy, kiedy pacjent zgłasza dolegliwości, kiedy coś już się złego dzieje. Czyli to już nie jest profilaktyka.
Tylko już jest leczenie. Mhm.
To już jest.
A objawy, pani doktor, jeśli chodzi o objawy ze strony jelita grubego a jelita cienkiego, one mogą pokrywać, podobne są?
Jeśli chodzi o jelito cienkie, to zdecydowanie częściej mamy niedokrwistość lub cechy niedrożności, jeśli chodzi o proces nowotworowy.
Czyli tam spada na przykład hemoglobina u takiego pacjenta, tak? I wyniki, ta morfologia po prostu się pogarsza,
krótko mówiąc. Poprawia się, tak. Pogarsza się oczywiście morfologia.
Mamy pytanie od słuchacza, czy można zrobić jakiś test, żeby sprawdzić, zanim się podejmie decyzję o kolonoskopii?
Można wykonać kał na krew utajoną, ale jest to badanie, które nigdy nie jest w 100% diagnostyczne, mimo bardzo dobrych metod chwili obecnej. Często wynik wychodzi zafałszowany lub jest ujemny, mimo że coś się złego dzieje. Myślę, że najlepszym badaniem na tą chwilę jest jednak kolonoskopia. Hasło kolonoskopia jest zdecydowanie najlepszym hasłem w tym
momencie.
No właśnie,
dlaczego w pewnym wieku, w jakim wieku, mówiła pani między 50, ale może będzie nawet szybciej, tak? Należy wykonać takie badanie, jakim jest właśnie kolonoskopia. Co to nam da, że my to badanie zrobimy?
Ustalone granice 55 rok życia. My wiemy, że ta zdecydowana większa część raka jelita grubego, która powstaje sporadycznie, zaczyna się po 60, czyli gdzieś tam szósta, siódma dekada życia. I w ten sposób jesteśmy w stanie wyłapać grupę pacjentów, którym, że tak powiem, ta choroba może być przypisana.
Czyli u nich jest największe ryzyko rozwinięcia się w ciągu najbliższych lat, tak? Dlatego w tym wieku to badanie jest wskazane, żeby robić.
Jest to związane między innymi ze starzeniem się organizmu i wszelkiego rodzaju procesy naprawcze, które są w miarę sprawne, kiedy jesteśmy młodsi, zaczynają szwankować. W związku z tym jest większa podatność na nie tylko nowotwory jelita czy przewodu pokarmowego, ale również inne nowotwory. Jeśli taki pacjent w 50 roku życia wykona profilaktyczną kolonoskopię, będzie dobrze przygotowany do tej kolonoskopii. Czyli możemy wziąć 100% odpowiedzialność, że wszystko było dostępne naszemu badaniu. Wówczas kolejna kolonoskopia za 10 lat, jeśli wywiad rodzinny jest ujemny, czyli jeśli krewny pierwszego stopnia, czyli relacja rodzice-dzieci, wywiad jest ujemny. Jeśli wywiad jest dodatni, to wówczas badania powinno się powtarzać co 5 lat. Nie co 10, ale co 5 lat.
A czy w tej chwili na kolonoskopię może się zapisać osoba, która nie spełnia tych kryteriów związanych z tą grupą osób skierowanych do badania, badań profilaktycznych? Czy tutaj jest jakiś kłopot, czy takie badanie mimo wszystko i tak zrobić można, jeśli są do niego jakieś wskazania?
Odpowiem na to pytanie w ten sposób, że należy pamiętać o tym, że wszelkiego rodzaju badania endoskopowe, nawet te najpowszechniej wykonywane, są badaniami inwazyjnymi. Faktem jest, że jakiekolwiek powikłania zdarzają się rzadko, ale trzeba mieć to w głowie, że one mogą się zdarzyć. W związku z tym kolonoskopia powinna być wykonana wówczas, jeśli nie ma być profilaktyczną kolonoskopią.
Jeśli jest jakiś powód, prawda?
Jeśli jest jakiś
powód. A nie, że się tylko boimy, że możemy
Dokładnie. Powinien być jakiś powód. Czasami to mogą być z naszego punktu widzenia błahe objawy, natomiast z punktu widzenia pacjenta bardzo istotne. I oczywiście idzie do swojego lekarza, rozmawia ze swoim lekarzem i wspólnie podejmują decyzję na ten temat.
A to lekarz rodzinny wystawia takie skierowanie, czy to trzeba specjalistę już?
Skierowanie na kolonoskopię może wystawić każdy lekarz, do którego trafi pacjent. Może wystawić lekarz pierwszego kontaktu, lekarz specjalista, każdy. Każdy z każdego miejsca, z każdej poradni.
Pani doktor, a ile w tej chwili się czeka na takie badanie w ramach programu profilaktycznego i na badanie w ramach, no już poza tym programem, w pracowni, którą pani kieruje w szpitalu na Zaspie w Gdańsku?
Pytanie jest trudne. Nie jest to dobre pytanie, ponieważ no niestety nie są to badania wykonywane z dnia na dzień, ani z tygodnia na tydzień. Czekamy z reguły, jeśli to jest badanie wystawione, nie CITO, nie DILO, nie jest to karta DILO, nie jest to badanie...
No profilaktyka, która nie jest jakaś bardzo pilna, prawda? Przecież
można... Parę miesięcy.
W ramach profilaktyki.
Tak. Przykro mi bardzo, parę miesięcy.
A dlaczego jest właśnie taki okres oczekiwania? Co na to wpływa?
Dlatego, że... Mimo wszystko, mimo wcześniejszej mojej wypowiedzi, jest bardzo dużo pacjentów, którzy chcą mieć wykonane to badanie lub muszą mieć wykonane to badanie.
To pewnie też zależy od ośrodka, prawda?
A siły ludzkie są ograniczone.
Ale też chyba zależy to od ośrodka, prawda? Bo jeden ośrodek będzie miał więcej tych pacjentów w kolejce, drugi mniej. Bo jest na przykład renoma, że tam robią tak, że nie boli.
Jest to wybór wybór pacjenta. Oczywiście pacjent może pójść tam, gdzie sobie zażyczy, ale nawet w tym bardzo dobrym ośrodku, jeśli jest to ośrodek otwarty szeroko na pacjentów, to rzeczywiście kilka miesięcy się czeka. Na taką zwykłą kolonoskopię, która nie jest oznaczona CITO lub nie jest to karta DILO.
A chciałam panią na koniec, zanim zrobimy krótką przerwę, zapytać jeszcze, czy te badania, które w tej chwili wykonujecie, kolonoskopię, one się różnią od tego, co jeszcze 20-30 lat temu? Czy sprzęt się zmienił i teraz jest no, bardziej przyjazny, nie wiem, bardziej może giętki, elastyczny, mniej inwazyjny w stosunku do pacjenta? Jak to wygląda?
Znaczy tak, sama idea kolonoskopii jest taka sama, tak? Czyli trzeba oglądać całe jelito grube, począwszy od odbytnicy, skończywszy na kątnicy. Bardzo często staramy się również przejść poprzez zastawkę Bauchina do dystalnego odcinka jelita krętego, ponieważ tam też często jest patologia, która może pomóc w zdiagnozowaniu pacjenta. Oczywiście na przestrzeni czasu endoskopy są bardziej przyjazne, są bardziej giętkie, są bardziej, mówiąc kolokwialnie, łatwiej się je wprowadza, tak? Doświadczenie endoskopisty jest również ważne, żeby wykonać to badanie w miarę przyjaźnie dla pacjenta, bezboleśnie.
Jest jakaś technika ważna?
Technika jest bardzo ważna. Sprzęt plus technika jest bardzo ważna. Nowe aparaty posiadają, są wyposażone w lepsze kamerki o większej rozdzielczości,
czyli ja szybciej mogę, na przykład można
mogę
pobrać
wyłapać, mogę wyłapać więcej nieprawidłowości, tak? Dzięki rozwojowi techniki.
Dzięki jednemu, w trakcie jednego badania można przeprowadzić, no nie wiem, pozbyć się wszystkich polipów, które są znalezione, czy czasami trzeba
nie powtarzać? Jesteśmy w stanie wszystkich, w zależności od tego, co zobaczymy. Jest część polipów, których nie jesteśmy w stanie usuwać w warunkach ambulatoryjnych. Są to polipy większe. Polipy powyżej 15 mm powinniśmy usuwać w warunkach szpitalnych. Polipy na długich szypułach, na szypułach takich naczyniowych też powinniśmy usuwać w warunkach szpitalnych. Natomiast większość polipów poniżej 15 mm możemy usuwać w warunkach ambulatoryjnych. Jeśli pacjent ma 3-4 polipy, usuniemy za jednym badaniem, w trakcie jednego badania. Jeśli będzie miał tych polipów 10, 15 lub 20, wydaje mi się, że to może być niemożliwe. Każda polipektomia to jest wytworzenie tak zwanej ranki, to mówię bardzo obrazowo, w obrębie jelita, która musi się zagoić, tak jak każda rana.
Czyli czasami jest konieczność wykonania takiego badania ponownie i dokończenia
tak jest.
Tego,
tak
co
jest.
Zostało.
Tak jest.
No ale przynajmniej tak wtedy bywa. Już wiadomo, że coś tak jest i trzeba zrobić,
tak
prawda?
Jest.
Pani
tak
doktor,
jest.
Musimy zrobić teraz krótką przerwę. Ja przypomnę, że moim gościem jest doktor nauk medycznych Mirosława Chełstowska, specjalistka pediatrii i gastroenterologii, kierownik pracowni endoskopowej w Szpitalu imienia Świętego Wojciecha Kopernikus w Gdańsku. Zapraszam państwa na krótką przerwę, po której wracamy do rozmowy.
Bądź zdrów!
Joanna Matuszewska, witam państwa ponownie. W studiu ze mną jest doktor nauk medycznych Mirosława Chełstowska, specjalistka pediatrii i gastroenterologii, kierownik pracowni endoskopowej w Szpitalu imienia Świętego Wojciecha Kopernikus w Gdańsku. Pani doktor, rozmawiamy o kolonoskopii i tutaj jest takie pytanie od słuchacza, czy osoby, które przebyły operacje wcześniej brzuszne, gdzie w jakiś sposób była ingerencja w ich jelita, znaczy one tam gdzieś były przekładane, na przykład miała taka osoba operację jakąś przepukliny albo tego typu zabiegi się odbywały, to czy u takiej osoby jest większe ryzyko wykonania kolonoskopii, czy ona może się spokojnie poddać takiej kolonoskopii bez jakichś większych obaw?
Ta grupa pacjentów może być dla nas trudnymi pacjentami, ponieważ ze względu na wzrosty, nie na przełożenie jakichś narządów w obrębie jamy brzusznej, ale ze względu na wzrosty, możemy mieć zdecydowanie
czyli
większe...
Wzrosty to jest jelito do jelita trochę tak się przykleja? Czy co to znaczy?
Jest to tkanka łącznotkankowa, która się pojawia w jamie brzusznej w postaci jakichś pasemek po wszelkiego rodzaju interwencjach w obrębie jamy brzusznej. To jest uroda jamy
czyli
brzusznej.
Czyli cesarka wystarczy tak zwana
wystarczy
na przykład.
I już u takiej jest kobiety trudnym jest... zabiegiem dla endoskopisty, który musi wykonać potem kolonoskopię, ponieważ rzeczywiście ten zabieg generuje bardzo dużą ilość wzrostu.
No dobrze, to wszystkie kobiety po cesarce nie, jest problem, czy jednak mimo
nie
wszystko
do końca.
Można...
My wiemy, że to jest trudna grupa pacjentów dla nas, ale czasami dowiadujemy się po badaniu, że pacjent miał zabiegi w obrębie jamy brzusznej, a badanie poszło błyskawicznie, tak? Mhm. Czasami nam ta sytuacja wcześniejsza pomaga, ponieważ łatwiej się wprowadza endoskop, ale generalnie rzecz biorąc jest to grupa pacjentów trudna. Mhm. Trudniej się robi, czasami się zdarza, że trafiamy na takie warunki, że nie jesteśmy w stanie wykonać pełnej kolonoskopii i odstępujemy od dalszego badania.
Czyli nic na siłę, bo nie. Ryzyko istnieje na przykład perforacji, czyli przebicia, mhm, tak, jelita, mhm, i w takich sytuacjach ono jest większe niż...
Dokładnie. Staramy się wykonywać badania, żeby były przeprowadzone w sposób jak najbardziej bezpieczny dla pacjenta. Jeśli widzimy, że mamy jakiekolwiek trudności, których nie jesteśmy w stanie pokonać, czasami są to badania również w asyście anestezjologa lub badania po wcześniejszej premedykacji.
To jest wtedy łatwiej czy trudniej, jak jest anestezjolog i człowiek jest bezwładny?
Nie zawsze jest łatwiej. Mhm. Nie zawsze. Częściowo tak, ale nie zawsze. I nawet mamy pacjentów, którzy byli poddani badaniu w asyście anestezjologa i też nie zrobiliśmy pełnego badania. Ze względów bezpieczeństwa nie byliśmy
Czyli
w stanie.
Czyli którzy pacjenci teraz powiedzmy jeszcze mają te większe ryzyko? Osoby po tych operacjach brzusznych, jakieś jeszcze inne osoby? Nie wiem, na przykład radioterapia w obrębie jamy brzusznej również jest?
Radioterapia też. Dlatego, że jest to również działanie wcześniejsze, które powoduje dużo wzrostów. Mhm. I to nam bardzo, bardzo przeszkadza w wykonaniu bezpiecznego badania.
No dzisiaj są osoby oczywiście, które nigdy nie miały żadnej operacji, mhm, i były zawsze zdrowe. No ale tych pacjentów, którzy jednak w jakąś tam ingerencję chirurgiczną przechodzili, jest coraz więcej. Czyli to można powiedzieć, że coraz trudniej się wykonuje te zabiegi kolonoskopii?
Nie powiedziałabym w ten sposób. Warto zidentyfikować taką grupę. Warto wiedzieć, że pacjent, z reguły zawsze pytamy, jaką pacjent miał przeszłość, pytamy o zabiegi, o choroby, o leki, pytamy przed badaniem, w trakcie badania, lubimy rozmawiać z naszymi pacjentami w trakcie badania. Nie ma jednej generalnej odpowiedzi, że jeśli pacjent jest obciążony, to nam się trudniej będzie to badanie robiło.
Pani doktor, a ile trwa kolonoskopia? Bo zaraz porozmawiamy sobie, jak pacjent się może do niej przygotować, ale jak już jesteśmy przy tych technikaliach, to jakby pani powiedziała, czy to jest uzależnione właśnie od sytuacji indywidualnej tej osoby, jej stanu zdrowia, jej anatomii i tak dalej, czy raczej to badanie to jest, nie wiem, trudno mi powiedzieć, ile to może trwać?
Mówiła pani
wcześniej, że to szybciutko.
Z reguły czasami badania idzie. Trwa od 10 do 15 minut.
Czyli rzeczywiście szybko.
I dłużej trwa z reguły wyprowadzanie aparatu, ponieważ staramy się tą pierwszą część naszego badania, czyli wprowadzenie aparatu do kątnicy, wykonać jak najsprawniej, jak najszybciej, żeby pacjent miał jak największy komfort. Natomiast wyprowadzając aparat, oglądamy wszystkie zakamarki jelita, staramy się wyłapać wszelką
Czyli to nie
patologię.
Oglądanie trwa przy wyprowadzaniu aparatu, a nie
oglądanie
przy wprowadzaniu.
Oglądanie trwa w trakcie wprowadzania i w trakcie wyprowadzania. Tak, mamy, czyli w sumie tak, trwa
i usuwanie ewentualnych jakichś zmian, które...
W trakcie wyprowadzania aparatu. Tak. Pobieranie wycinków w trakcie wyprowadzania aparatu. Natomiast czasami się zdarza i większość dłuższych kolonoskopii jest spowodowana jakimś napięciem u pacjenta, lękiem przed wykonaniem badania,
no to lęk
strachem,
to chyba każdy ma,
informacjami,
albo
które usłyszał wcześniej, że to jest badanie koszmarnie bolesne. Bardzo trudno robi się badanie u takiego pacjenta. Często rozmowa w trakcie badania pomaga, ale nie zawsze.
Mhm. Czy ono może powodować, bo mówiła pani, że usuwa się jednak jakieś tam polipy, jakieś krwawienia już później po wykonaniu badania, co taki pacjent powinien, na co być powinien gotowy, co się może dziać?
Tak jak powiedziałam na początku, kolonoskopia jest badaniem inwazyjnym. Endoskopia jest to, są to badania endoskopowe są badaniami inwazyjnymi. Staramy się, żeby tych powikłań było jak najmniej i rzeczywiście jest bardzo mało, poniżej 1%. Jeśli wystąpi krwawienie w czasie polipektomii, wiemy, co mamy zrobić.
Polipektomii, czyli usuwania tych polipów, tak?
Dokładnie. W czasie usuwania polipa wiemy, co trzeba zrobić. Mamy narzędzia. Wiemy, jak pacjenta zabezpieczyć, tak? Także czujemy się bezpiecznie. A jak my się czujemy bezpiecznie, to nasi pacjenci też powinni być czuć się bezpiecznie.
Czy są jakieś inne, takie mniej inwazyjne metody sprawdzenia tego jelita? Bo swego czasu wszyscy dużo mówili o jakichś kapsułkach, które można połykać z kamerką, że to po prostu jest mniej inwazyjne i pewnie sporo osób wolałoby na przykład korzystać z czegoś takiego. To oczywiście nie jest na NFZ badanie. Czy jest na NFZ badanie?
Bo wykonuje się w warunkach szpitalnych.
Tak? Na czym to polega i czy, kiedy się je wykonuje i co ono daje?
Tak zwana kapsułka używana w endoskopii służy przede wszystkim do wykrywania patologii w obrębie jelita cienkiego. Nie każdy pacjent może być zakwalifikowany do tego badania. Jeśli podejrzewamy jakąkolwiek, może nie drożność, ale węższy fragment jelita w jakimś momencie, nie jesteśmy w stanie tego badania.
Jak duża jest ta kapsułka, którą trzeba, bo trzeba ją połknąć, tak?
Kapsułkę trzeba połknąć, ponad centymetr ma. Długości średnicy jest 5-7 mm, więc jeśli będziemy mieli jakąkolwiek
czyli zwężoną, taka większa tabletka, tak?
No, tak, większa tabletka. Mm-hmm. Ale kapsułka, nie tabletka, tak, tylko tak, kapsułka. Tak, tak. Jeśli wiemy o tym, że jest jakieś zwężenie w obrębie jelita cienkiego lub grubego, taki pacjent nie może mieć wykonanej nie może mieć wykonanego tego badania, ale jest to bardzo dobre badanie. Jego dostępność nie jest najbardziej powszechna, ponieważ wykonywana jest w warunkach szpitalnych i jest przeznaczone dla szczególnej grupy pacjentów. Pojawiają się kapsułki, które służą do badania jelita grubego, ale też nie jest to badanie dla każdego pacjenta i jest to badanie, które często musi mieć w efekcie wykonaną kolonoskopię, bo jeśli stwierdzimy patologię, że na przykład polipy, musimy usunąć polipy, nie wykonamy tego w trakcie badania kapsułką, tylko dopiero potem pacjent musi być zakwalifikowany.
No ale wtedy on już wie, że coś jest, prawda? I to jest pewnie inna decyzja
tak,
u niego.
Tak, teoretycznie tak, ale kapsułka, bardzo dobre badanie, ale może pewnych rzeczy nie zauważyć również.
Mamy jeszcze przecież inną diagnostykę, nie tylko kolonoskopię, ale państwo zajmujecie się też diagnostyką w zakresie dróg żółciowych i trzustkowych. To również jest, to są poważne choroby, które mogą się pojawiać. To są bardziej skomplikowane procedury. Jak można sprawdzić właśnie drogi żółciowe i trzustkowe?
Jeśli chodzi o badanie dróg żółciowych, mówię tylko o badaniu endoskopowym, to bardzo popularnym badaniem jest badanie endoskopowe ECPW, czyli endoskopowa cholangiopankreatografia wsteczna, czyli badanie polegające na prowadzeniu odpowiedniego osprzętu i oglądaniu dróg żółciowych od strony brodawki Fatera, czyli wejścia, połączenia dróg żółciowych z przewodem pokarmowym, czyli z dwunastnicą.
Jak to się wprowadza to przez...
Wykonujemy wszystko pod kontrolą wzroku. Jest to badanie endoskopowe, czyli widzimy, co robimy, wiemy, jak to zrobić. Czasami jest to trudne badanie. Jest to badanie właściwie bardzo powszechnie wykonywane i służy do oceny wszelkiej patologii w obrębie przede wszystkim dróg żółciowych i dróg trzustkowych.
USG, tak zwane USG, wykorzystywane jest w takich
USG,
tego typu diagnostyce?
Takie typowe USG, o którym każdy pacjent myśli, czyli USG wykonywane przez powłoki, przez zewnątrz, przez powłoki jamy brzusznej. Jest to badanie, które daje dużo informacji, ale które nie jest w stanie zastąpić innego, kolejnego naszego ulubionego badania, czyli endosonografii, którą wykonujemy od wielu lat w naszej pracowni endoskopowej.
Badanie to
polega na tym, że endosonograf, czyli endoskop, zaopatrzony jest w ultrasonograf na końcówce.
Czyli ma tą taką głowicę, tak?
Taką głowicę, typową, jak dokładnie. I dzięki temu widzimy wszystko naokoło ściany przewodu pokarmowego na odpowiednim poziomie, co się dzieje w odległości 4-5 cm, czasami 6 cm, jak mamy
za
dobre
ścianą
warunki.
Jelita na przykład, tak? Już, czyli za jelitem, nie w środku tylko, tak?
Zależy o jakiej części mówimy. Endosonografia służy do oceny patologii wokół górnego odcinka przewodu pokarmowego, czyli przełyk, żołądek, dwunastnica i fragment jelita grubego, czyli przede wszystkim bańka odbytnicy.
Mhm. Pani doktor, a kiedy wskazane jest takie badanie? To znaczy, co się musi takiego dziać, że lekarz decyduje, że właśnie to badanie trzeba wykonać?
Jest to badanie, które ostatnio ma coraz więcej wskazań, począwszy od diagnostyki, kiedy potrzebujemy pobrać materiał do badania histopatologicznego. Najczęstszym narządem, który diagnozujemy, jest czustka. Kiedy potrzebujemy pobrać materiał diagnostyczny, bo widzimy guzy podśluzówkowe w górnym odcinku przewodu pokarmowego. Kiedy potrzebujemy sprawdzić strukturę węzła chłonnego w okolicy tej części przewodu pokarmowego, wówczas też wykonujemy to badanie. No i coraz szersze zastosowanie endosonografii to są zabiegi. To są duże, piękne zabiegi endoskopowe, które wykorzystywane są między innymi na przykład w przewlekłym zapaleniu trzustkich, w tak zwanych zbiornikach, w torbielach rzekomych, które pozwalają wytworzyć drogę alternatywną do typowej drogi w wyniku niedrożności. Tak? Jest to naprawdę bardzo, bardzo interesujące.
To jest badanie ambulatoryjne, czy w trybie pobytu w szpitalu?
To są tylko i wyłącznie badania wykonywane w warunkach szpitalnych. Pacjent musi trafić do szpitala, żeby miał wykonane takie badanie.
A wszystkie te badania, o których mówimy, to są badania też w jakimś sensie, tak jak pani mówiła, pobieranie chociażby, czy wycinanie tych polipów w jelicie grubym, czy właśnie materiału do biopsji, krótko mówiąc, tak?
Tak.
I te badania również wtedy w takich sytuacjach, kiedy pobierana jest biopsja z na przykład górnego odcinka przewodu pokarmowego, to są też w trybie szpitalnym. Pacjent musi mieć skierowanie do szpitala, czy można taką biopsję wykonać już u was w pracowni na przykład?
Jeśli mówimy o endosonografii, tak. Jeśli mówimy o gastroskopii lub kolonoskopii, oczywiście wykonujemy większość badań w warunkach ambulatoryjnych, nie w warunkach szpitalnych.
Jak pacjent powinien wcześniej, kiedy zacząć myśleć, mam badanie, muszę się przygotować i co powinien właściwie zrobić? Bo rozumiem, że taka informacja przy rejestrowaniu się na badanie jest przekazywana i każdy pacjent teoretycznie wie, że dzień wcześniej tam powinien dieta lekkostrawna, prawda? Albo wręcz nawet przyjąć jakieś tam środki,
mówimy,
ale
tak,
czy dużo wcześniej coś trzeba już...
Jeśli mówimy o kolonoskopii, to w dniu, w którym pacjent rejestruje się na kolonoskopię, oczywiście otrzymuje od nas ulotkę. Jeśli ma jakiekolwiek problemy, panie sekretarki tłumaczą, jak należy wykonać badanie, jak należy się przygotować do tego badania. Odpowiednie ulotki są również na stronie w internecie, na stronie Kopernikusa.
Ale trzeba pościć tydzień wcześniej?
Powinna być dieta ubogoresztkowa, co najmniej przez tydzień,
znaczy?
Przez dwa. Ubogoresztkowa, czyli bez błonnika. Jak najmniej błonnika, jak najmniej ziaren, jak najmniej pestek, jak najmniej pokarmów, które zalegają długo w przewodzie pokarmowym. Jeśli z reguły tydzień takiej diety, tydzień, dwa tygodnie takiej diety wystarcza, plus oczywiście odpowiednie przygotowanie, czyli...
Czyli jelito musi być po prostu puste, krótko mówiąc,
do tego badania.
Czyste.
Jelito musi być czyste, czyli bez maskałowych, tak? Są dobre preparaty, które używamy do przygotowania jelita. Każda pracownia endoskopowa ma, może nie chcę powiedzieć ulubione preparaty, ale wypracowane metody, jak najlepiej przygotować pacjenta. I pacjent powinien się do tego zastosować.
Jakieś inne wskazania? Nie palić, nie pić alkoholu?
Alkoholu, papierosy nie przeszkadzają w przygotowaniu jelita, natomiast picie to raczej nigdy nie jest zalecane. Należy pamiętać, że jeśli pacjenci mają zaparcia, powinni dwukrotnie więcej wszystkiego zrobić, żeby to jelito było przygotowane i żeby w dniu, kiedy trafiają na badanie, rzeczywiście to jelito było czyste.
Musimy kończyć, pani doktor, ale jeszcze na koniec ostatnie pytanko takie do pani. Ma pani takich pacjentów, którzy dzięki kolonoskopii żyją?
Tak. Zdecydowanie tak. Pacjentów, którzy się dali namówić na to badanie, też mamy. Każdy z nas ma takich pacjentów.
Bardzo pani dziękuję. Doktor nauk medycznych Mirosława Chełstowska, specjalistka pediatrii i gastroenterologii, kierownik pracowni endoskopowej w Szpitalu imienia Świętego Wojciecha Kopernikus w Gdańsku, była moim i państwa gościem. Audycję zrealizował Artur Seruga, prowadziła Joanna Matuszewska. Do usłyszenia.
Bądź zdrów.